Pomoże. Nauka. Świat.
Witamy Państwa w kolejnej audycji z cyklu Pomoże Nauka Świat. Program poprowadzą dla Państwa Przemysław Ruć
i Sławomir Niechczyński. Chcemy Państwu zaprezentować przegląd najświeższych odkryć w światowej nauce, jak również pokazać ciekawych gości z obszaru nauki, biznesu czy szeroko rozumianych technologii. Na początek kilka faktów ze świata nauki z ostatniego czasu. Naukowcy z Politechniki Śląskiej zaprojektowali miniaturową platformę do testowania leków, m.in. na raka. W urządzeniu unikatowo zastosowano hydrożel, który pozwala naukowcom imitować warunki panujące w ludzkim organizmie i prowadzić badania na komórkach nowotworowych. Specjalnie zaprojektowany układ pod nazwą mikroukład do hodowli sferoidów komórkowych w hydrożelach pozwala m.in. na prowadzenie długotrwałych hodowli komórkowych przez dostarczenie komórkom substancji odżywczych z wykorzystaniem zjawiska dyfuzji, informuje w prasowym komunikacie Politechnika Śląska. Opracowana platforma daje możliwość bezpiecznego sprawdzenia, jak różne substancje oddziałują na organizm, a co szczególnie istotne, także na komórki nowotworowe.
Zarząd Europejskiej Agencji Kosmicznej podjął decyzję o zakończeniu współpracy z rosyjską agencją kosmiczną Roskosmos w zakresie misji ExoMars 2022. Przypomnijmy, że misja ta miała na celu zbadanie Marsa. O decyzji tej poinformował dyrektor generalny ESA Josef Aschbacher, dodając, że do końca lipca ujawni szczegóły współpracy z innymi partnerami w sektorze kosmicznym, tak aby ta ważna marsjańska misja mogła dojść do skutku. Misja ExoMars 2022 miała być wyniesiona w przestrzeń kosmiczną we wrześniu tego roku. Na jej pokładzie znalazłby się zdalny łazik Rosalind Franklin, przeznaczony do autonomicznych badań czerwonej planety. Rezygnacja ze współpracy z Rosją oznacza, że marsjańska misja musi prawdopodobnie poczekać na kolejne okno startowe wynikające z wzajemnego ustawienia Ziemi i Marsa, które otworzy się w 2024 roku.
Implanty wysyłające sygnały z mózgu do kończyn i umożliwiające ruch badają naukowcy z Uniwersytetu Cambridge. Mają oni nadzieję na ominięcie w ten sposób uszkodzonych nerwów i przywrócenie sprawności osobom sparaliżowanym. Uszkodzone wskutek wypadku nerwy przestają przesyłać sygnał elektryczny z mózgu przez rdzeń kręgowy do mięśni. W efekcie prowadzi to do paraliżu. Badacze chcą wykorzystać elektronikę do przywrócenia procesów biologicznych. W tym celu zaprojektowano dwa, połączone ze sobą bezprzewodowo, urządzenia. Jedno będzie odczytywało elektroniczne wzory z mózgu, a drugie wywoła elektryczną stymulację określonej grupy mięśni. Umożliwi to obejście uszkodzonych nerwów poprzez przechwycenie sygnału elektrycznego z mózgu i dostarczenie bodźca bezpośrednio do mięśni.
Szczątki australopiteków w Afryce Południowej mogą liczyć nawet 3,7 miliona lat, chociaż wcześniej sądzono, że wiek pozostałości to około 2,5 miliona lat. Nowy sposób datowania osadów ujawnia, że szczątki mogą być starsze niż słynna Lucy, odkryta w latach 70. ubiegłego wieku w Etiopii. Nowe odkrycie dotyczy miejsca zwanego kolebką ludzkości, czyli stanowiska archeologicznego w zespole wapiennych jaskiń Sterkfontein w RPA. Nową metodę datowania opracował profesor Derrick Granger z Uniwersytetu Purdue w stanie Indiana, który specjalizuje się w badaniach osadów geologicznych z zastosowaniem spektrometrii masowej. Potwierdzenie tego odkrycia zmieni postrzeganie ewolucji naszego gatunku i jego zawiłej historii.
Gościem programu jest pani doktor habilitowany inżynier Justyna Kucińska-Lipka z Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Jest pani profesor na Wydziale Chemicznym Politechniki, tak jak już powiedzieliśmy, a dokładnie w Katedrze Technologii Polimerów. Proszę powiedzieć o państwa katedrze i o badaniach tam prowadzonych. Czym zajmuje się pani zespół?
Katedra Technologii Polimerów to katedra, w której realizujemy projekty dotyczące związków wielkocząsteczkowych, czyli tych, które ogólnie nazywamy plastikami, które są w naszym otoczeniu. To są materiały, począwszy od opakowań na butelkę, obudowy sprzętu elektronicznego, różnego rodzaju opatrunki, ale także te, które mamy jako farby na ścianach, kleje wykładzin, czy też syntetyczne ubrania.
I polimery to są właśnie te związki.
Tak, polimery to są lepiszcza, żeby wytwarzać właśnie te wszystkie związki, które mamy w naszym otoczeniu w ogromnej ilości. W naszej katedrze zajmujemy się wieloma aspektami tworzyw sztucznych. Zajmujemy się recyklingiem tworzyw sztucznych, czyli ponownym ich wykorzystaniem w innych dziedzinach życia, zajmujemy się polimerami, które są ekologiczne, mogą być wytwarzane z surowców odnawialnych jako dodatków do nich. Mogą być to kompozyty, które zawierają surowce odnawialne, obniżając koszty, a tym samym wpływając na proces ekologiczny naszego środowiska. A nasz zespół dokładnie zajmuje się materiałami, które są ekologiczne, ale wytwarzane z surowców naturalnych, takich jak na przykład skrobia modyfikowana.
Wytwarzamy czyli nie ropa naftowa?
Nie, odchodzimy od ropy naftowej.
Czyli
niedawno
można.
Wyszła dyrektywa Unii Europejskiej zakazująca używania materiałów syntetycznych do produkcji 9 wyrobów jednorazowego użytku, czyli talerzyków, widelcy, łyżek, noży, nawet patyczków do balonów. I w ostatnim czasie w sklepach pojawiły się materiały, które są podpisane, że są biodegradowalne albo wielokrotnego użytku. W ten sposób obchodzimy tą dyrektywę unijną, bo stosujemy materiały, które są niedozwolone, ale jako produkty wielokrotnego użytku. Albo zauważyliśmy, że pojawiają się na rynku drewniane widelce, drewniane noże, drewniane łyżki.
No to ewidentnie one są już ekologiczne, tak?
Tak, są ekologiczne, ale wyrób takiego widelca, noża czy łyżki z drewna no też budzi wiele zastrzeżeń.
No, trzeba drzewo ściąć.
Dokładnie, a potem je jeszcze przerobić, obrobić, zużyć ogromną ilość wody. Pojawiły się słomki papierowe na rynku. Już nie ma klasycznych słomek, albo jak są, to te o dużej średnicy, które omijają właśnie dyrektywę.
Czyli te talerzyki piknikowe, widelce i tak dalej, które do tej pory głównie były białe, czyli były plastikowe, łatwo je było rozpoznać, one odchodzą do lamusa.
Tak, dokładnie.
Świetnie.
Dlatego my weszliśmy w tematykę materiałów, które są materiałami biodegradowalnymi, kompostowalnymi i spełniającymi wymagania dyrektywy i wraz z firmą Bioplast Pom, która zakupiła nasz patent i podpisaliśmy umowę licencyjną, wprowadzamy stopniowo na rynek materiał, który zastępuje tradycyjne tworzywo sztuczne, tak zwany plastik potocznie, materiałem, który jest w pełni ekologiczny z surowców odnawialnych i który spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej.
Brzmi to wspaniale, bo widzę tutaj biznes, że na tym można zarobić. Czyli to są takie badania, które mają potencjał do spieniężenia.
Czyli państwo komercjalizują wyniki swoich badań.
Tak, to nie jest nasza pierwsza komercjalizacja. Mamy dużo ogólnie współpracy z podmiotami zewnętrznymi, z otoczeniem gospodarczym. To jest nasza druga taka komercjalizacja. Wcześniej sprzedaliśmy patent na kompozyty poliuretanowo-gumowe, które były wypełniane poodpadowym recyklatem pochodzącym z opon zużytych samochodowych. Więc tutaj ten nurt proekologiczny w naszych badaniach jest bardzo szeroko rozwijany.
Rozumiem, że opony no to jest takie coś, co trudno rozłożyć i trudno wykorzystać ponownie.
Tak, mamy kilka metod. W naszej katedrze jeden z zespołów, w którym jest dr Formela i profesor Mohamed Sayapreza, realizują taki projekt, w którym dewulkanizują gumę i ponownie ją wykorzystują. I jest drugi zespół, mój i doktora Sienkiewicza, w którym też są doktoranci nasi, pan Przemysław Gnatowski, pani Edyta Piłat i pan Paweł Szarlej. A my z kolei zajmujemy się mieleniem tych opon, modyfikacją tego granulatu i używaniem tych materiałów jako właśnie napełniaczy, czy to poliuretanów, czy asfaltów.
No tutaj wygląda, że tutaj te polimery i to, nad czym państwo pracują, no ma same zalety. A jeszcze zanim przejdziemy do pani tej takiej wąskiej działki dotyczącej implantów, chciałem się spytać o to, czy te technologie mają jednak jakąś jeszcze, nie wiem, ciemną stronę, może taką stronę, na którą musimy zwracać uwagę. Czy raczej, jeśli te polimery, właśnie tak jak pani mówi, przestawimy się na biodegradowalność, na odzyskiwanie ich z przyrody, czy one są po prostu tak wspaniałe?
Właściwości fizyko-chemiczne i mechaniczne polimerów są rewelacyjne. Możemy sobie je modelować do wszystkich zastosowań. Praktycznie mamy nieograniczone możliwości. Problem jest z tym, co my potem robimy po zużyciu z tymi materiałami. My nauczyliśmy się w pewnym stopniu już segregować nasze odpady, ale problem jest dalej. Co robić z tymi zanieczyszczonymi odpadami komunalnymi? Firmy są, które skupują materiały takie już poużytkowe, ale najchętniej z linii technologicznej, od producentów jakichś wyrobów, żeby to był taki czysty odpad,
nieużyty,
już posegregowany.
Dokładnie.
Tak. Aha. Problem jest z zagospodarowaniem odpadów komunalnych, które my wytwarzamy. Jeżeli my będziemy dokładniej segregować te odpady, bardziej zwracać uwagę, co kupujemy, w jakich opakowaniach, ten problem zużytych polimerów w naszym środowisku będzie mniejszy. Ale polimery są doskonałym materiałem. Nie mówię tego jako polimerowiec, tylko jako codzienny użytkownik. Nikt z nas nie wyobraża sobie życia bez polimerów. Wszystko, co nas otacza...
Wszystko tutaj, to są polimery.
To są polimery w jakiś sposób zmodyfikowane, bo możemy je modyfikować do różnych zastosowań. Możemy je wzmacniać, możemy modelować ich właściwości i my jesteśmy do nich przyzwyczajeni. Wyeliminować je z naszego życia będzie bardzo, bardzo ciężko.
To by była rewolucja. Zapaść chyba wtedy cywilizacyjna.
Dokładnie.
Ale póki co chyba idziemy w odwrotnym kierunku. I tutaj już Przemek wspomniał o implantach, czyli też sferze, którą pani się zajmuje. Zresztą przedstawialiśmy niedawno naszym słuchaczom informacje o państwa eksperymentach dotyczących biodegradowalnych implantów. I to jest z naszego punktu widzenia również bardzo interesujące, że można wszczepić w człowieka element, który pomoże mu dojść do zdrowia, a następnie w wyniku procesów chemicznych zniknie. Proszę przybliżyć ten pomysł i jak zaawansowane są te prace i czy możemy się spodziewać wdrożenia takiego, że w medycynie to zostanie użyte, powszechnie stosowane?
Nasz zespół zajmuje się materiałami, które mają mieć zastosowanie w medycynie. Są to materiały, które wytwarzamy tradycyjnymi technikami, czyli odlewania, termoformowania, wtrysku, wytłaczania albo druku 3D. Te materiały, w zależności od tego, gdzie mają być stosowane, muszą mieć różne właściwości i różnymi technikami mogą być potem przetwarzane. Zauważyliśmy taki trend na rynku medycznym, że cały czas poszukujemy nowych rozwiązań, materiałów, które będą przyjazne dla organizmu, nie będą toksyczne dla organizmu, ale też będą wspomagały funkcję regeneracji tkanek. Jakiś czas temu poznałam profesora Andrzeja Skorka z GUMED-u, z kliniki otolaryngologii i profesor Skorek nakreślił temat problemu osób, które są po operacji przegrody nosowej czy też zatok, że potem po tym procesie operacyjnym wkłada im się opatrunek, on jest wyjmowany, podawany jest steryt donosowy. Tak. To jest mało komfortowe dla takiego pacjenta proces już regeneracji po tym zabiegu. Dlatego zaczęliśmy rozmawiać i poszukiwać jakiegoś nowego rozwiązania. I wpadliśmy na pomysł, żeby wytworzyć coś, co można włożyć zamiast tego opatrunku do nosa, nie wyjmować, czyli żeby był dostarczany cały czas steryt. Coś, co przyspieszy proces całego gojenia środowiska operacyjnego. To mogą być różnego rodzaju witaminy, które przyspieszają, mogą być to związki kolagenu, mogą to być inne substancje, które przyspieszą nam proces regeneracji tkanki.
Antybiotyki można też podawać w ten sposób?
Można antybiotyki podawać i takie antybiotyki zastosowaliśmy w powłokach igły biopsyjnej. Mhm. Jakiś czas temu mieliśmy współpracę z urologami, którzy właśnie poszukiwali rozwiązania, żeby pacjent, który jest poddawany biopsji prostaty, nie musiał wcześniej przyjmować antybiotyków doustnie. Takie antybiotyki przyjmuje się na ogół w dwóch formach przez tydzień przed zabiegiem. Cały zabieg jest też niezbyt komfortowy dla pacjenta, ponieważ trzeba zrobić 12 nakłuć i pobrać tkankę z gruczołu prostaty. Opracowaliśmy powłokę tutaj wraz z panią profesor Kot-Wasik, panem profesorem Andrzejem Wasikiem i z panią magister inżynier Martą Glinką. Powłokę, którą przy nakuwaniu gruczołu prostaty uwalnia nam te dwa antybiotyki jednocześnie, tak aby podczas 12 wkłuć cała dawka została uwolniona. Więc antybiotyki też można podawać. W zamyśle jeszcze tego stentu laryngologicznego było to, żeby potem po tych 30 dniach, gdy się goi nasze środowisko operacyjne, ten implant po prostu nie trzeba było go wyciągać ze względu na to, że to też byłby dyskomfort dla pacjenta, tylko żeby ten implant degradował powoli w środowisku operacyjnym. Żeby taki implant degradował, trzeba dobrać jego odpowiedni skład, proces wytwarzania, konstrukcję. Tutaj na podstawie tomografii komputerowej jesteśmy w stanie zaprojektować taki implant.
Pod pacjenta?
Tak. To jest taka terapia personalizowana, jak bym powiedziała. Tak? Możemy zaprojektować, wydrukować w technologii addytywnej, czyli przyrostowej druku 3D. Mamy różne rodzaje tutaj, więc różne materiały możemy przetwarzać tą technologią druku 3D. Następnie możemy albo podczas druku modyfikować filament tymi substancjami, które nam są potrzebne, te aktywne, albo powlekać je warstwą taką hydrożelową i ta warstwa hydrożelowa też będzie chłonęła wysięg z rany. Więc jest to materiał, który jest materiałem takim według mnie przyszłości i bardzo komfortowym w leczeniu pacjenta.
Brzmi to ewidentnie jak 21 wieczna medycyna albo coś, o czym pisali kiedyś.
Albo nawet dalej.
Albo coś, o czym pisali kiedyś.
Takie rzeczy są możliwe do zrealizowania. Mamy już próbne wydruki, mamy procesy uwalniania. Jednakże wyroby, które robimy dla medycyny, one niestety muszą przejść przez szereg szczegółowych badań zgodnie z normą. I my musimy zrobić najpierw badania wstępne, czyli badania poza organizmem, potem muszą być badania na zwierzętach w odpowiednich formach i dopiero mogą przejść do fazy badań klinicznych.
To jest ta bariera, która jeszcze oddziela ten pomysł od takiego masowego
masowej produkcji. Bo to już jest wtedy masowa produkcja pod konkretnego pacjenta. Badania kliniczne niestety są najdroższym etapem badań. My dochodzimy do badań in vitro, in vivo i potem, gdy już czas jest na badania kliniczne, niestety musimy zrobić stop i poszukać sobie metod finansowania takich badań. Albo współpracy, albo firmy, która by chciała wejść w taką kooperację. To są możliwe rzeczy, jednakże one długo trwają. Te procedury są dosyć szczegółowe, pracochłonne, ale takie rzeczy można robić.
No duże laboratorium Polfarmy w Gdańsku jest chociażby, tak?
Jest. Polfarma jest firmą, która nawet niektóre substancje aktywne nam dostarczała. Tak, jednakże badań klinicznych niestety nie możemy robić w Polfarmie, gdyż takiego laboratorium
No właśnie jeszcze
posiadają.
Chciałem tylko dopytać właśnie, czy te firmy to bardziej z Polski, czy bardziej zagraniczne?
Teraz się prosi, żeby to jednak chyba w Polsce zostało, niż żeby ten patent i ten know-how szedł za granicę.
Są firmy w Polsce, które inwestują w takie badania. Na przykład współpracujemy z firmą Medarch. To jest projekt, który realizujemy wraz z GUMEDem i Wydziałem Mechanicznym Politechniki Gdańskiej. Robimy balonik do wspomagania lewej komory serca u osób ze schyłkową niewydolnością i są to badania, które finansuje właśnie firma Medarch. Pozyskali część środków w ramach projektu tak zwana szybka ścieżka, więc te firmy jak najbardziej są w Polsce i są chętne do takich działań, jeśli jest możliwość ich finansowania.
I w tym miejscu postawimy kropkę. Naszych słuchaczy zapraszamy na przerwę, a po przerwie powrócimy do rozmowy.
Dziękuję.
Pomoże nauka. Świat. Pomoże nauka. Świat.
Witamy Państwa po przerwie. Przypomnę, że naszym gościem jest pani doktor habilitowany inżynier Justyna Kucińska-Lipka, Politechnika Gdańska.
Witam serdecznie ponownie.
Zainteresowało mnie ten fragment poświęcony balonikowi, który wspiera osoby z bardzo zaawansowaną niewydolnością serca. Jeśli można dosłownie w kilku zdaniach powiedzieć, jak ten system działa.
To jest projekt profesora Jana Ragowskiego z GUMEDu. On wraz z grupą kardiologów, z którymi współpracuje na co dzień, między innymi z profesorem Dariuszem Jagielakiem, miał potrzebę stworzenia urządzenia, które by podtrzymywało funkcje życiowe osób, które długo czekają na przeszczep, a które mają właśnie schyłkową niewydolność lewej komory serca. Naszym zadaniem jako zespołu chemicznego jest stworzenie balonika, który będzie miał odzwierciedlający kształt lewą komorę serca, będzie pracował w określonych warunkach, pod określonym ciśnieniem w środowisku hydrolitycznym.
On będzie wszczepiony do serca?
Tak, przez koniuszek. Tym już zajmują się kardiochirurdzy, między innymi właśnie profesor Jagielak z GUMED-u. Pracują nad tym też profesorowie, którzy się zajmują na co dzień pracą serca, stymulatorami.
Tak.
Więc tutaj na przykład profesor Kępa, który pilnuje tego, aby kształt, praca tego balonika odzwierciedlały rzeczywistą zapotrzebowanie naszego układu. Balonik będzie wspomagany pracą pompy, którą też opracowują naukowcy z naszej Politechniki, z Wydziału Mechanicznego. Sterowanie całego systemu będzie zaprojektowane przez zespół informatyczny. Będzie to urządzenie, które będzie planowało
sterownik i będzie
napełnienie, szybkość napełnienia i ilość napełnienia takiego balonika.
Czyli to jest
alternatywa dla osób, które na przykład czekają na przeszczep serca. W Polsce na przeszczep serca czekamy dosyć długo. Tak. Są różnego typu urządzenia.
To zewnętrzne serce są takie, że niektórzy pacjenci są po prostu, ich serce nie działa już, więc są podłączani do zewnętrznego urządzenia.
Pacjent musi przebywać w szpitalu. Tak. Są też pompy do wspomagania serca, ale to też się wiąże z długotrwałą hospitalizacją. To urządzenie, które jest w tej chwili przez nas projektowane, wytwarzane, testowane, ono w zamyśle jest małym urządzeniem, które pacjent będzie mógł nosić przy sobie.
I to też polimer.
Na balonik jest polimer użyty. Tak, i to jest poliuretan, który we wszystkich praktycznie naszych badaniach się pojawia.
Wszyscy kochamy polimery, ja na pewno.
Teraz przejdziemy na chwilę do stomatologii. Zawsze interesowało nas, czy mnie, tutaj zastosowanie implantów i materiałów właśnie polimerowych. Dawne metody, czyli oparte na amalgamaty rtęciowe, już dawno odeszły do lamusa. Proszę powiedzieć o tych nowszych materiałach stosowanych w tej dziedzinie medycyny.
W stomatologii polimery też są bardzo szeroko używane. Jako wypełnienia, jako elementy aparatów ortodontycznych, jako elementy protez sztucznych. Czy też jako materiały, które zabezpieczają w jakiś sposób opatrunkowo środowisko operacyjne po na przykład jakimś chirurgicznym usunięciu zęba. Nasza tutaj rola skupia się na tym, aby stworzyć materiały w postaci takich rusztowań tkankowych. To jest takie dosyć nowe podejście, ponieważ osoby, które mają wszczepiane implanty, mogą mieć, bo nie mówię, że wszyscy mają, mogą mieć niezbyt dobrą gęstość kości, uniemożliwiającą zagnieżdżenie takiego implantu w naszej szczęce.
Tych gwintów, tak?
Tak, dokładnie. Tej części właśnie implantu. Problem jest w tym, że nie wszystkim osobom możemy wszczepić taki implant. Możemy wypełnić tą kość naszej szczęki, na przykład pozyskując z kawałka naszej kości z okolic twarzoczaszki wypełnienie. Możemy pozyskać, co jest bardzo popularne, od zwierzęce kości, ale też możemy iść w nowe technologie, stworzyć rusztowanie tkankowe, czyli taką gąbeczkę, która będzie modyfikowana związkami na przykład wapnia, który jest naturalnym budulcem kości. I tą gąbeczkę może sobie chirurg przycinać w jakim chce kształcie, wszczepiać i po pewnym czasie, czyli na ogół to jest po 14 do 30 dni, tyle ile czasu muszą mieć osteoblasty, aby porastać, ta gąbeczka zacznie się rozpadać. To jest właśnie rusztowanie tkankowe, taka trójwymiarowa struktura, która...
I dzięki temu ten fundament przygotowujemy pod przyszły implant.
Tak, ponieważ ona zawiera związki, które bardzo szybko się nam gromadzą, namnażają potem w naturalnym procesie życiowym.
No mnie fascynuje w stomatologii nowoczesnej, bo oczywiście też korzystam z usług tego typu lekarzy.
Jak większość z nas.
Jak większość z nas, tak.
Miejmy nadzieję.
Fascynuje mnie to, że te nowoczesne materiały można preparować, przygotowywać w taki sposób, że one pasują kolorystycznie do zęba, że one w zasadzie po wykonanej prawidłowo zabiegu nie odróżniają się od tej kości, tej prawdziwej, do której one zostały zaadaptowane. I to się wszystko trzyma. Jak to funkcjonuje, że...
Polimery to są związki, które... Dlatego ja je tak cały czas będę chwalić.
Tak, my
to
też,
są związki, które dają się modyfikować modyfikować na każdym etapie ich syntezy. Możemy dodawać substancji plastyfikujących, które z twardych materiałów będą robiły nam bardzo elastyczne.
Albo
na odwrót. Możemy dodawać substancji, które będą powodowały, iż nie będą podatne na czynniki zewnętrzne, czyli na przykład nie będą nam żółkły. Możemy dodawać też barwników. I te barwniki powodują, że możemy je dodawać w bardzo szerokim zakresie, bo materiały używane w stomatologii najczęściej są materiałami, które można barwić w każdym kolorze. Dlatego mamy plomby dla dzieci kolorowe, dla dorosłych w różnych odcieniach bieli. Dobieramy kolory tak jak na wzorniku farb na ściany. Te materiały po prostu są materiałami, które możemy barwić, dodawać do nich różnych substancji, a wykorzystując reakcje chemiczne, one na trwałe wiążą się z naszym podłożem.
Czyli jak pani stomatolog miesza coś, tak ja dokładnie wtedy tego nie widzę, ale miesza coś i potem aplikuje do zęba i potem utwardza to tą lampą, która tam świeci i pika, to ona w tym momencie bawi się tymi polimerami.
Tak, to wtedy zaczyna się proces sieciowania tych polimerów i pod wpływem promieniowania UV, czyli tej lampy, następuje trwałe związanie tego polimeru, czyli usieciowanie.
I on faktycznie z kością wchodzi w jakiś kontakt taki mocniejszy niż tylko to, że on wypełnia ten otwór?
Tak, bo wcześniej stomatolog musi przygotować tą kość i musi pokryć związkami, które zwiększą adhezję do tej plomby.
Jakie surowce są bazą do otrzymywania polimerów? Te, które mają zastosowanie w terapii u człowieka. Czy są tutaj właśnie jakieś ograniczenia? Polimer, żywa tkanka, jak to wygląda?
Polimery to jest bardzo szeroka grupa materiałów. Możemy mieć polimery naturalne i syntetyczne. I też taką grupę pośrednią, semisyntetyczną. Czyli naturalne modyfikowane syntetycznymi albo syntetyczne modyfikowane naturalnymi. Te polimery naturalne my się w ogóle nie zastanawiamy, że to są polimery. To są na przykład skrobia ziemniaczana, skrobia kukurydziana, to może być nasze DNA, chitozan, kolagen. To są wszystko polimery naturalne, które mamy w organizmie albo w innych organizmach. Możemy je pozyskać, ale one mają nieco gorsze na ogół wskaźniki właściwości mechanicznych. Dlatego często je modyfikujemy różnymi innymi substancjami, żeby były bardziej odporne na niektóre czynniki, bardziej wytrzymałe. Drugą grupą są polimery naturalne, polimery syntetyczne.
Syntetyczne, tak.
Polimery syntetyczne są pochodzenia na ogół ropopochodnego. Możemy je pozyskiwać w różnych procesach polimeryzacji i otrzymywać z nich związki o różnych właściwościach. Jeżeli chcemy, żeby te materiały były używane w medycynie, musimy przede wszystkim zbadać ich cytotoksyczność. Czy nie oddziaływują z naszymi komórkami, nie uczulają, nie tworzą odczynów zapalnych. Jeżeli to są materiały, które mają degradować, to czy ich produkty degradacji w środowisku hydrolitycznym, takie jak jest w naszym organizmie, nie są dla nas szkodliwe.
Toksyczne, tak.
To są takie podstawowe badania. I teraz nie wszystkie polimery możemy używać w medycynie, ale mamy też wyraźny podział na materiały, które stosujemy krótko i długotrwale w oddziaływaniu z organizmem, zewnętrznie i wewnętrznie. I dzięki temu z tej olbrzymiej grupy polimerów możemy wybrać ten, który wiemy, że nie będzie nam oddziaływał z naszą tkanką. Nie jest problemem przyklejenie plasterka na zewnątrz małej rany, skaleczenia. Ale gdy mamy rozległą ranę i musimy już przyłożyć materiał, to musi być to materiał, który nie wywoła nam żadnych odczynów, jakichś zapalnych, alergii, czy też jakiejś interakcji nie wywoła nam ze środowiskiem rany. Zupełnie inne materiały możemy używać wewnątrz organizmu człowieka. To są materiały, które muszą mieć odpowiednie klasy certyfikacji materiałów biomedycznych. Nie możemy na przykład siatki przepuklinowej, która też jest polimerowa, włożyć sobie z materiału, który będzie materiałem toksycznym, będzie zawierał jakieś dodatki, które mogą się uwalniać podczas eksploatacji takiej siatki, a to jest już wszczep praktycznie na całe nasze życie.
A istnieją takie materiały, bo zdaję sobie sprawę, że na przykład układ odpornościowy człowieka może potraktować taki implant polimerowy jako intruza i go odrzucać, tak? Czy w tym kierunku też są te polimery badane?
Tak. Ze względu na to, że przeszczepy, jeśli już poddajemy człowieka jakiemukolwiek przeszczepowi, musi przyjmować odpowiednią grupę leków po takim przeszczepie.
Aha.
My możemy sobie implanty, które są implantami degradowalnymi, projektować, żeby rozpadały się w takim czasie, jak ma porastać tkanka. Może to być 15 dni, 30, pół roku. Ale musimy też wiedzieć, że materiały, które na przykład w naszym organizmie mają funkcjonować 15 dni, one nie mogą nam w ciągu tych 15 dni wchodzić w interakcję z naszym organizmem. Ale też w ciągu tych 2 tygodni na ogół jest tak, że ten układ immunologiczny, jeśli ten materiał zawiera dużo naturalnych polimerów, czy też naturalnych substancji małocząsteczkowych, nie wchodzi nam w odpowiedź immunologiczną.
Tak.
To są odpowiednie grupy klasyfikacji tych materiałów. My szukamy sobie, do jakiego czasu, jakie materiały możemy używać w organizmie. Ale jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że gdybyśmy zrobili taki przeszczep, wszczepili taki implant, który ma przebywać kilkanaście, kilkadziesiąt dni w naszym organizmie i nie przyjęlibyśmy odpowiedniej grupy leków, wtedy organizm by potraktował taki implant jako ciało obce.
Ale są też implanty, które w organizmie mogą być kilkanaście lat.
Tak.
Przecież.
Ale na ogół te implanty są porastane już naszą tkanką. Aha. Po pewnym czasie.
I traktowane są jako po prostu...
Jako część składowa naszego organizmu. Ale odrzut takiego implantu po tej pierwszej fazie przyjęcia jest już praktycznie niemożliwy.
Bardzo mnie to interesuje, interesujący temat. No ale dobrze, no tutaj padło takie hasło, że to technologia XXI wieku albo jeszcze dalej. No mi się to wszystko kojarzy też z technologiami, powiedziałbym, że nawet kosmicznymi. Jak widzi pani przyszłość tego typu rozwiązań, tego typu nauki, doświadczeń i tego typu materiałów w kontekście właśnie tej naszej cywilizacji high-tech?
Nasz zespół bardzo patrzy na to, co robimy pod kątem zapotrzebowania przez społeczeństwo. Nie robimy rzeczy, które można odłożyć na półkę, robimy rzeczy konkretnie pod zastosowania dla ludzi. I patrzymy, jak rozwija się rynek. Te materiały ekologiczne, biodegradowalne, kompostowalne, to był po prostu wynik pracy nad materiałami, które mają ułatwić zagospodarowanie odpadu. Materiały te, które stosujemy na implanty, technologie druku 3D, to wszystko po prostu jest wynikiem tego, że obserwujemy, iż pacjent jest coraz bardziej wymagający i coraz większe mamy oczekiwania w stosunku do medycyny, technologii operacyjnych. Szukamy sami nowocześniejszych technik. Nie idziemy do pierwszego lekarza, który nam zaoferuje ucięcie nogi w przypadku jakiejkolwiek infekcji, tylko szukamy lekarza, który będzie dysponował wiedzą, jak tą nogę nam uratować.
Tak.
To jest taki kolokwializm, ale tak sami tego poszukujemy i my obserwujemy, jakie są zapotrzebowania na rynku. Na razie ewidentnie widać, że musimy iść w ten czynnik pro-eko, ponieważ to, co się dzieje dookoła nas, zagospodarowanie odpadów, zapotrzebowanie na nowe materiały jest tak ogromne, że wpisujemy się w ten nurt. Drugim naszym nurtem jest medycyna, gdzie szukamy coraz to nowszych rozwiązań, coraz to nowszych możliwości wprowadzania substancji, terapii celowanych. Ludzie szukają nowszych rozwiązań, mniej inwazyjnych przede wszystkim, żeby ratować swoje zdrowie i życie. Jest mnóstwo rzeczy jeszcze do zrobienia. Nie mówię tutaj o technologiach, które mamy do zastosowań w materiałach na przykład militarnych, czy tak. W kosmonautyce, czy
właśnie.
W lotnictwie, tak. Bo tam mamy cały czas otwartą półkę do gry. Tam szukamy nowoczesnych materiałów. Na ogół to są materiały, które są kompozytami złożonymi z ceramiki, tak. Metali, polimerów w różnych konfiguracjach. I szukamy cały czas lżejszych materiałów. które możemy wytworzyć z substancji odnawialnych, łatwych do pozyskania, gdzie możemy wykorzystać ich potencjał i dodatkowo zyskać na przykład większe przewodnictwo, tak, albo zupełnie inny zakres właściwości fizykochemicznych czy tak, mechanicznych.
Na przykład na orbicie można sobie pomyśleć, że będą to materiały odporne na promieniowanie kosmiczne, na te właśnie skoki temperatury, gorąco, zimno i tak dalej.
Tak, i cały czas takich materiałów szukamy, tylko żeby taki materiał znaleźć, musimy przejść przez bardzo duży szereg badań podstawowych. Jest bardzo często tak, że jeden zespół opracowuje jakąś maleńką cząsteczkę, która nie wie, gdzie wykorzystać, a kolejny zespół szuka właśnie takiego rozwiązania. Komunikacja między naukowcami, ośrodkami, jednostkami pozwala właśnie na wykorzystanie swoich potencjałów. Dlatego świetne jest to, co utworzyliśmy na Politechnice Gdańskiej, GUMEDzie i Uniwersytecie Gdańskim, że stworzyliśmy uczelnię, związek uczelni Fahrenheita. I tam możemy się wymieniać swoim zapotrzebowaniem, swoimi pomysłami, rozwiązaniami. Być może ktoś stworzył coś, co leży na półce, nikomu nie jest potrzebne, a okazuje się, że podczas rozmów, podczas jakichś seminariów jest to materiał, którego inni przez wiele, wiele lat szukali, tylko nie mieli kontaktu z grupą, która to może im wytworzyć.
Czyli jak nas słuchają, jeśli nas słuchają ludzie, którzy myślą o wyborze studiów, o wyborze jakiejś drogi życiowej w dorosłym życiu zawodowym, to myślę, że tutaj, jeśli ktoś się tym interesuje, to ma
jak najbardziej duże pole do popisu. Politechnika Gdańska stwarza takie możliwości. Jest wiele programów, które kształcą studentów w indywidualnych studiach badawczych i warto z takich możliwości korzystać.
I to będzie chyba najlepsza puenta naszej rozmowy dzisiejszej. Jest. Przypomnijmy, że naszym gościem była pani doktor habilitowany inżynier Justyna Kucińska-Lipka z Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. A audycję poprowadzili dla państwa Sławomir Niechczyński
i Przemysław Róć. Dziękujemy za rozmowę i zapraszamy na kolejny odcinek cyklu
Pomoże Nauka. Świat.